Miau i szczęście Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Mi Państwo, od dawna, już dawno w każdym razie, nie byłem w tym miejscu, otóż na wykresie jon dolar. I od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele rzeczy. W tej chwili zacznijmy może od wykresu dwuletniego. Dlaczego? Dlatego, że ten wykres dwuletni pokazuje nam pewne prawidłowości. Otóż ja mam nadzieję, że Państwo to widzicie. Ten wykres pokazuje, że w okresie, przynajmniej tym, którym ja widzę, w okresie maj, wrzesień, 19 rok, miało miejsce osłabianie się juana w stosunku do dolara. Z obszaru 6,71, gdzieś koło w tym okresie 6,71 do obszaru 6,117. Wydaje się, że to jest mało, ale to jest naprawdę bardzo sporo. Następnie, to pamiętajcie Państwo, to jest sierpień. Wrzesień, przepraszam. I teraz tak, wtedy był juan najsłabszy. Następnie w okresie kiedy to było? W okresie do 18 stycznia 20 roku juan się umacniał. Generalnie biorąc, trend był umacniający. Jak Państwo wiecie, 21 stycznia to jest okres, kiedy zaczynają się problemy z COVID-em. Wtedy najmocniejszy juan to był na pozycji 6,84. A jak powiedziałem, 21 stycznia, ja pamiętam, że 23 stycznia chyba pierwszy raz mówiłem o COVID-zie, o tej tajemniczej chorobie, która jest w Wuhanie. No i właśnie. W tym momencie juan był najmocniejszy w owym czasie. W momencie, kiedy się okazało, że Chiny mają problem, juan zaczął drożeć. No to jest naturalne kolejne rzeczy. Juan zaczął drożeć i drożał aż do końca maja 20 roku. Tu się zbiega ten okres, dokładnie jest tym okresem, który ja doskonale pamiętam, kiedy Chiny już, powiedzmy sobie, w kwietniu, luty, marzec, kwiecień, no pod koniec kwietnia zaczęły wstawać z kolan, ludzie zaczęli przyjeżdżać do pracy, ludzie zaczęli wychodzić z domów, ludzie przestali się tak panicznie bać, jak do tej pory to było. No i właśnie Chiny zaczynały wstawać z kolan, na które je... No właśnie. Dobrze, tutaj zostawmy, kto je tam rzucił i co je tam rzuciło. Pod ogólnym tytułem COVID. Tak powiedziałem, nie, to jest, nie powiedziałem tego, 28 maja 20 roku juan osiągnął pozycję najsłabszą, 7,16 w stosunku do dolara, cały czas mówimy o dolarze. i przypominam sobie, że ja w tym czasie to relacjonowałem. Tą sytuację, w którym z felietonu była mowa właśnie o tym, że jest niebezpiecznie wysoko. I od tego właśnie momentu, od tego maja, od tej końcówki maja, zaczął się systematyczny wzrost pozycji juana, czyli umacnianie juana, spadek, czyli aprecjacja. Spadek w stosunku do tej wartości juana w stosunku do dolara. I ten czas od końca maja aż do gdzieś, powiedzmy sobie, końca stycznia można uznać za taki, za okres, w którym Chiny nie tylko wstają z kolan, ale pokazują światu, że są, że nie tylko, że żyją, ale pokazują światu swoje możliwości. I dlatego właśnie ten okres trwa tak długo, ponad pół roku. A następnie, tak gdzieś pod koniec stycznia właśnie, mamy do czynienia z okresem, no oczywiście to już dawno wyszedłem poza ten dwuletni, przeszedłem do rocznego, przepraszam, nie powiedziałem o tym. Ten roczny to jest właśnie ta ostatnia, bardzo długa aprecjacja juana. Można uznać, że końcową datą tej aprecjacji był 31 stycznia tego roku. A od tego czasu mamy obserwować można trend boczny, tak się to nazywa na giełdzie. Czyli w zasadzie są różne ruchy, raz w górę, raz w dół, ale niewiele się dzieje. To są ruchy w niewielkim zakresie. Niewiele się dzieje. I teraz można zapytać, dlaczego? Dlaczego? Tutaj jest taka sytuacja. Myślę, że można to, znaczy ja to w każdym razie interpretuję na kilka sposobów. Można to interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, od tego momentu widać było wyraźnie, że władze kombinują, w cudzysłowie oczywiście, kombinują z tym, z chińskim nowym rokiem. Że nie chcą, żeby Chińczycy wyjechali na wieś. No, to nie jest sytuacja normalna w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, więc znaczy powiedziałbym, że to była sytuacja nienormalna w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No i w związku z tym, jak w każdej sytuacji nienormalnej, Forex zachowuje się tak, jak się zachowuje, czyli nie bardzo wie, co ma robić. Nie bardzo wie, co ma o tym wszystkim myśleć. A to jest jedna interpretacja. Druga interpretacja to ta, iż ten okres się zbiega, ten boczny, zbiega się z intronizacją. Tak, w pewnym sensie można to tak nazwać. Intronizacją Joe Bidena na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli jest to okres, w którym wiadomo już, że pan prezydent Trump, czyli okres tego trumpizmu, tej bezpardonowej walki amerykańskiego kowboja z Chińczykami minął, ale wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to, że trumpizm mamy za sobą, to nie oznacza, że nie będziemy mieli do czynienia z czymś, no być może równie nieciekawym. A w każdym razie ten okres od tamtego czasu do właściwie dzisiaj, czyli do marca, można, chociaż już coraz mniej jest niewiadomych, w tej chwili oczywiście, po tym półtora miesiąca funkcjonowania Bidena, już coraz mniej jest wątpliwości, już coraz jest bardziej oczywiste, że to będzie kolejny okres, w którym będziemy mieli do czynienia z atakami. Może inaczej wymiarowymi, może te ataki będą inaczej werbalizowane, może to nie będzie taka brutalna kowbojska nagonka, a być może to nie będzie właśnie takie bicie na odlew w twarz Chińczyków, ale to wcale nie oznacza, że tego nie będzie. No więc proszę Państwa, ostatni czas to od 3 marca, od 3 marca, kiedy mamy juana na pozycji 6,46, zaczyna się ruch ku górze do 6 marca. Pozycja 6,49. Powtarzam jeszcze raz, 6,46 i 6,49. Niby nic, a jednak coś. Osłabianie. Powolne osłabianie juana w stosunku do dolara. Niewielkie. To są, można by powiedzieć, kosmetyczne, ale dla Forexa to jest olbrzymi ruch. Dlaczego? Myślę, że to jest związane z proszę Państwa, po pierwsze, może być związane, niekoniecznie musi, to jest moja interpretacja, wszystko, a z kolejnymi danymi makroekonomicznymi, które nie są najlepsze, nie są dobre, a to jedna sprawa. Druga sprawa to właśnie ta, że drugi powód ewentualnie tego osłabiania ostatniego, w ciągu ostatnich kilku dni, to różne wypowiedzi administracji Bidena o tym, że co oni nie zrobią, żeby Chiny uspokoić, znaczy, że Chiny nie uspokoić, żeby Chiny powstrzymać. Cały czas używajmy tej amerykańskiej nomenklatury, żeby Chiny powstrzymać. Myślę, że również możliwe jest, iż jest to reakcja Forexu na w zasadzie bardzo nieokreślone konkluzje tego zespołu z Wuhan, tej międzynarodowej komisji, która przyjechała do Wuhan, żeby zbadać, co się tam właściwie stało rok temu wcześniej. I tak naprawdę stwierdziła, że twierdzi, przynajmniej z tych różnych przecieków, które dochodzą, można zdecydować, że no właściwie niczego mądrego nie powiedzieli. Nie, niczego mądrego ta komisja nie może powiedzieć. Niczego nowego, niczego zasadniczego, niczego, co czy ustawiałby w tym systemie zero-jedynkowym. Więc znowu pewna niepewność, a Forex zawsze reaguje na niepewność. No bo skoro jest niepewność, to znaczy, że można się spodziewać znowu kolejnego ataku amerykańskiego na Chiny. Tak. Także tutaj Tutaj mamy analizę, pozwolimy sobie na taką analizę, ale analizę moją własną, nigdzie tego nie przeczytałem, niczego nigdzie z tego, znikąd tego nie skopiowałem. Analizę sytuacji, analizę wykresu, który pokazuje sytuację relacji yuan-dolar, zmieniających się, jak w kalejdoskopie, sytuacji yuan-dolar. Czy teraz pytanie, sam sobie zadaję pytanie, przechodząc znowu do tego jednorocznego wykresu. Czy to ma oznaczać, że ten koniec tego okresu umacniania się, ten 6,42 31 stycznia, to jest coś, co satysfakcjonuje władzę? No bo proszę nie zapomnieć o tym, że to władze chińskie decydują o poziomie juana do dolara, a nikt inny. W taki czy inny sposób. To one o tym decydują. Czy to może oznaczać również, właśnie, czy władze stwierdziły, że no, jesteśmy na pozycji, której nie było już od, zaraz sprawdzę, 5 lat, no, której nie było od 18 roku. Wtedy raz jeden, proszę Państwa, było 6,27. Ani wcześniej, a załóżmy, zobaczymy w 10. No tak, było wcześniej, były wcześniej niższe pozycje, bo na przykład w 14 roku, 18 stycznia było 6,04. Ale, a tak naprawdę, wracając do tego jednorocznego wykresu, tak naprawdę, jeśli zmierzymy się z tą pozycją 6,43, to pytanie jest takie, czy na aktualnym poziomie, znaczy, czy aktualny poziom, te 6,43, nie jest wystarczająco interesujący dla władz chińskich, czy dla monetarnych władz chińskich. Bo proszę nie zapomnieć o tym, że zawsze relacja swojej waluty do innych walut jest pochodną przynajmniej dwóch nawzajem antagonistycznych elementów. Dwóch antagonistycznych elementów, a mianowicie eksportu i importu. Opłacalności eksportu i opłacalności importu. Że nie wspomnę o całej masie innych rzeczy. Ale te dwie dla przeciętnego człowieka są zrozumiałe. No właśnie. Bo 6,4 to wcale nie jest tak źle. I teraz jest jeszcze jedna sprawa, o której nie mówię, w ogóle nie poruszam, a rzecz, która jakby w tle wydaje się być najważniejsza. Pojęcie elektroniczny yuan. Elektroniczny yuan. No właśnie. Gdzie tu jest miejsce dla elektronicznego yuana? Czy ten elektroniczny yuan, którego cały czas się testuje w różnych miejscach Chin, w różnych miastach Chin, w wybranych, ważnych miastach Chin, czy ten elektroniczny yuan, inaczej, jakie władze mają sygnały zwrotne z tego testowania? Nikt nigdzie o tym nic nie mówi. Ja w każdym razie nic o tym nie wiem. A to jest rzecz no, kardynalna, to jest rzecz najważniejsza. Dlatego, że elektroniczny yuan, wprowadzenie elektronicznego yuana i okres, moment, w którym wprowadzi się tego elektronicznego yuana, zakres, w którym się wprowadzi tego elektronicznego yuana, może, ale nie musi, ale może przewrócić cały światowy rynek finansowy. lub wywrócić, nie tylko przewrócić, ale wywrócić po prostu do końca cały światowy rynek finansowy. I chińskie władze, nie tylko monetarne już tym razem, ale polityczne, zdają sobie sprawę bez wątpienia z tego, że są w niezwykle ważnym momencie podejmowania decyzji lub niedługo będą w momencie podejmowania decyzji. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że mamy w tej chwili 6 marca, czyli już trwa doroczna sesja parlamentarna i tam mają miejsce rozmowy, dyskusje na temat planu pięcioletniego, 14 planu pięcioletniego. A przecież nie ulega cienia wątpliwości, że ten yuan elektroniczny pojawi się już najpóźniej za rok. Najpóźniej, jeśli nie wcześniej. Czyli innymi słowy, jak to się ma ten yuan elektroniczny, wprowadzenie tego yuana do wartości, na której my jesteśmy w tej chwili, czyli gdzieś tam koło 6,40, 2, 6, coś koło tego, 6,5, powiedzmy sobie 6,5. To oczywiście wykracza poza moje możliwości analizy, ponieważ ja nie jestem finansistą. Ja pewne rzeczy rozumiem, pewne mechanizmy rozumiem, ale ja nie znam na przykład, znaczy po pierwsze nie znam całej głębi skomplikowania tych mechanizmów. Chodzi mi oczywiście o wpływ yuana elektronicznego na zachowanie się wewnętrznego rynku, na zachowanie się rynków zewnętrznych, na zachowanie się relacji między yuanem a dolarem na przykład, czy yuanem i euro. Ja tego nie wiem. Podejrzewam zresztą, że nikt tego nie wie. Są jedynie robione, jak sądzą, symulacje na ten temat, ale nikt tego naprawdę nie wie, ponieważ w dziejach ludzkości jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiono. Ja tylko, w związku z tym, ja tylko sugeruję Państwu, aby ci, którzy myślą o tym, jak wygląda wykres obecny o jona do dolara, czyli relacja między tymi dwoma walutami, żeby brali pod uwagę to, że yuan elektroniczny zaczyna ten trup, w cudzysłowie oczywiście, wychodzi z szafy, no i trzeba coś z tym zrobić. Trzeba się do niego jakoś ustosunkować. Myślę, że bardzo niewielu ekonomistów jest w stanie zdefiniować swój punkt widzenia na właśnie taką sytuację. A już na pewno ja nie. To jest niezwykle ciekawy moment, nieprawdopodobnie interesujący moment w historii ludzkości, kiedy po raz pierwszy waluta elektroniczna jakiegoś wielkiego kraju, który wywiera ogromny wpływ na handel na całej naszej kuli ziemskiej, zaczyna być jakby dublowana przez jego wartość elektroniczną. No i wszyscy będą się musieli do tego ustosunkować, ale również chińskie władze. I myślę, że to 6,42 jest jakąś odpowiedzią na to, o czym mówię. Dziękuję Państwu, kłaniam się do usłyszenia.